Duchu Święty, pomóż nam rozumieć naszą wiarę, pomóż nam żyć świadomie naszą wiarą i pomóż nam zrozumieć dzisiejszą katechezę, poprzez którą chcemy, Panie, umocnić się w Tobie, pokochać Ciebie i Twój Kościół. Amen. Drodzy Państwo, jesteśmy w części, kiedy rozważamy sakramenty Kościoła, to jest ta część katechizmu, którą obecnie rozważamy. Nie jesteśmy przy sakramencie święceń. Celebracja sakramentu święceń, kto może go udzielać i kto może otrzymać ten sakrament, to jest, drodzy Państwo, temat katechezy dzisiejszej, punkty 1572 w katechizmie i punkty kolejne. Celebracja sakramentu święceń. Co nam mówi na ten temat katechizm Kościoła katolickiego? Celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na szczególne znaczenie dla życia kościoła partykularnego, czyli lokalnego, powinna odbywać się z udziałem wielu wiernych. Tak mówi katechizm. Zazwyczaj powinna odbywać się w niedzielę, w katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty. To jest, drodzy Państwo, zrozumiałe, ponieważ jest ważne wydarzenie. Dobrze, żeby było jak najwięcej wiernych obecnych podczas tego wydarzenia, a więc niedziela, kiedy jest to łatwiejsze, kiedy to jest Dzień Pański, katedra w sposób uroczysty, ogłoszony, zapowiedziany. I mówi katechizm tak, trzy święcenia, biskupa, prezbitera i diakona przebiegają w podobny sposób. Są one udzielane w ramach liturgii eucharystycznej. I katechizm nas od razu, naszą uwagę ukierunkowuje na istotny obrzęd całego sakramentu święceń. Jest to sakrament rozbudowany, bogaty w różne obrzędy i od razu idziemy do obrzędu istotnego, żeby on nam, drodzy Państwo, nie umknął naszej uwagi w rozważaniu, a potem, jeśli będziemy uczestniczyć w przeżywaniu sakramentu święceń. Co jest istotą? Kiedy to jest ten najważniejszy moment sakramentu święceń? Takie pytanie sobie od razu stawiamy i od razu nam katechizm mówi tak. Istotny obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni, a więc biskupa, prezbitera i diakona, stanowi włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego. To jest ten moment. On się dokonuje w ciszy. To jest też wymowne. Najważniejszy moment święceń, kiedy rodzi się kapłan, dokonuje się w ciszy. To jest w wielkiej takiej prostocie. To jest jeden element tego istotnego obrzędu, włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, która następuje tuż po tym obrzędzie, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. A więc to jest ten moment istotny, dwuelementowy, jakby dwuczęściowy, istotny obrzęd. Ale obok tego obrzędu są również, jak we wszystkich sakramentach, również co towarzyszą mu obrzędy dodatkowe. I one różnią się, mówi katechizm, różnią się one bardzo w różnych tradycjach liturgicznych, które są w Kościele. Mamy Kościół obrządku wschodniego, obrządku zachodniego, łacińskiego, różne tradycje liturgiczne mamy w Kościele. Jest tu wielkie bogactwo. I te obrzędy dodatkowe, one tutaj mogą być różne. Ten obrzęd istotny jest taki sam, tutaj mogą być różnice. Ale co? Ale ich wspólną cechą, tych obrzędów dodatkowych, po co one są, jest wyrażanie wielorakiego znaczenia łaski sakramentalnej. Wielorakiego. Właśnie to jest słowo kluczowe. Ponieważ znaczenie łaski sakramentu święceń jest tak wielorakie, tak bardzo bogate. Stąd też na różne sposoby celebracja sakramentu święceń wyraża to znaczenie. I mamy, skupmy się na obrządku naszym, łacińskim, Kościół rzymskokatolicki, obrządek łaciński. Jakie tu mamy obrzędy dodatkowe? Przedstawienie i wybór kandydata. Niech przystąpią ci, którzy mają przyjąć święcenia, mówi komentator i zapowiada imię, nazwisko, z jakiej parafii, diakon, jeśli to są święcenia kapłańskie, czy przedstawia biskupa, czy kandydata do diakonatu, imię, nazwisko, skąd pochodzi. On mówi, jestem, wykonuje krok w przód. To jest takie też liturgiczne pokazanie tego momentu, kiedy przed laty Bóg szepnął do jego serca. I on wtedy też powiedział w sercu, jestem. I poszedł za jego głosem. Tutaj to się wyraża w liturgii tak bardzo konkretnie, prosto. Ktoś od ołtarza mówi jego imię i nazwisko, a on mówi, jestem, wykonuje krok w przód, potem wraca na swoje miejsce. To jest jeden element obrzędów wstępnych. Dalej, przemówienie biskupa, czyli homilia. Potem pytania stawiane kandydatowi. czy chcesz przyjąć w sposób wolny i tak dalej. On mówi, kandydaci mówi, że chce. Tutaj musi być to wszystko jasne, że to jest wszystko świadome, w sposób wolny się odbywać. Dalej, kolejnym takim obrzędem jest litania do wszystkich świętych. A więc przyzywamy, drodzy Państwo, całego nieba przyzywamy nad tymi, którzy mają być wyświęcani, a oni wtedy leżą krzyżem na posadzce kościoła, na posadzce katedry. I cały kościół nad nimi modli się, przyzywając wszystkich świętych. Te obrzędy wstępne mają potwierdzić, że wybór kandydata został dokonany zgodnie z praktyką kościoła. A więc zobaczcie Państwo, jest przedstawienie i wybór kandydata. Cały Kościół to słyszy, widzi, kogo my wybieramy. A więc to się wszystko dzieje na oczach. To nie ma nic tutaj pokryjomu. To jest zbyt ważna sprawa. Dalej jest wyjaśnienie przez biskupa sensu tego, co czynimy. Homilia. Pytania, które są stawiane. Czy chcesz, czy ty wiesz, co robisz, czy robisz to w sposób wolny. Potem jest modlitwa. A więc to wszystko jest takie pokazanie, upewnienie się, że wszystko jest zgodne z praktyką Kościoła. Te obrzędy wstępne, one przygotowują do uroczystego aktu konsekracji. Właśnie tego aktu, tego momentu istotnego, o którym mówiłem poprzednio. Nałożenie rąk, modlitwa konsekracyjna. Po którym, po tym akcie konsekracji, wiele obrzędów kolejnych ma wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokonywane misterium. A więc dalej kolejne obrzędy wyrażają to, co się dokonuje. Zaraz do tych obrzędów tu, drodzy Państwo, jeszcze wrócę, żeby się im przyjrzeć nieco bliżej, ale jeszcze idźmy dalej za katechizmem. W przypadku biskupa i prezbitera namaszczenie krzyżem świętym, to jest jeden z tych obrzędów uzupełniających, jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną ich posługę. Dalej, w przypadku biskupa ma miejsce przekazanie księgi Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego apostolskiego posłania, głoszenia Słowa Bożego, na znak jego wierności Kościołowi, oblubienicy Chrystusa, pierścień, zaślubiny i na znak jego władzy, pasterza, trzody Pana, a więc mitra i pastorał. Natomiast przy święceniach prezbiteratu przykazuje się patenę i kielich, ofiarę ludu świętego, którą prezbiter ma składać Bogu. Na przyświęceniach diakonów przekazuje się im księgę Ewangelii na znak, że otrzymali posłannictwo głoszenia Ewangelii Chrystusa. A więc, drodzy Państwo, trzy rodzaje święceń: biskupa, prezbitera i diakona, i mamy różne obrzędy dopełniające, uzupełniające, które wyrażają prawdę tego sakramentu. I drodzy Państwo, jakie mamy obrzędy, skupmy się na najczęstszych może tych celebracjach święceń, celebracja święcenia prezbiteratu, a więc mamy włożenie rąk w dłonie biskupa, potem mamy ten sakramentalny gest nałożenia rąk, tutaj ten istotny obrzęd, potem mamy nałożenie stuły i ornatu, potem mamy namaszczenie rąk i wreszcie mamy wręczenie pateny z chlebem i kielicha z winem. Drodzy, przyjrzmy się krótko tym symbolom, ponieważ one też nam pomogą nie tylko przejść, zobaczyć ten sakrament, jak on wygląda, ale też wgłębić się też w istotę posługi, w istotę sakramentu, posłania kapłańskiego. I ten pierwszy gest, gest włożenia rąk w dłonie biskupa, jest to integralny element składanego przez kandydata do święceń przyrzeczenia czci i posłuszeństwa własnemu biskupowi i jego następcom. Ten rytm wszedł w wieku X do liturgii święceń, On się wywodzi prawdopodobnie z ówczesnego systemu lennego. Wtedy podczas aktu nadania lenna wasal klękał przed siedzącym seniorem, swoim panem, składał ręce i właśnie jak my składamy ręce do modlitwy i wkładał je w ręce seniora, swojego zwierzchnika. W ten sposób wyrażano złożenie przysięgi, wierności i oddanie się lennika w ręce i opiekę pana. I ten zwyczaj wprowadzono do liturgii właśnie w celu wyrażenia relacji między biskupem a prezbiterem. I to oznaczało pozostawanie do dyspozycji biskupa. Oznaczało wykonywanie kapłańskich obowiązków na terenie diecezji tego biskupa. Przy czym ten akt nie czynił wyświęconego sługą biskupa, to był tutaj inny sens i jest inny sens tego gestu, lecz czyni kapłana współpracownikiem biskupa w zakresie posługi duszpasterskiej. To biskup posyła kapłan, prezbiter jest jego współpracownikiem, biskupa, pasterza diecezji. I w liturgii posobrowej ten zwyczaj zachowano i on ma swoją doniosłą symbolikę. Misja kapłańska to jest niejako lenno, które otrzymuje wyświęcany. To znaczy, że nie jest on kapłanem, nie staje się kapłanem sam z siebie, mocą własnych umiejętności i zdolności, lecz dzięki Bożemu darowi, który zawsze pozostaje darem i nigdy nie staje się po prostu własnością kapłana. Neoprezbiter przyjmuje dar i polecenie sprawowania posługi kapłańskiej jako dar od Chrystusa, który czyni go odtąd szafarzem Bożych tajemnic, szafarzem różnorakiej łaski Bożej. Dla zrealizowania tego zadania wyświęcony musi poświęcić całą swoją egzystencję. I ten proces dokonuje się w Kościele, w którym biskup w zastępstwie Chrystusa przyjmuje pojedynczą osobę, konkretną osobę do kapłaństwa, czyli do osobistej relacji z Chrystusem opartej na wierności. I gdy kandydat do przyjęcia święceń wkłada swoje dłonie w dłonie biskupa oraz przyrzeka mu cześć i posłuszeństwo, to w ten sposób ofiaruje on swoją osobę na służbę Kościołowi jako żywemu ciału Chrystusa. W tym geście kładzie on swoje dłonie w dłonie Chrystusa. Własnoręcznie powierza swoje życie i posługę Jego dłoniom. Obiecuje Panu swoją wierność. Daje Mu swoje dłonie, aby stały się Jego dłońmi w świecie. A więc w ten sposób, drodzy Państwo, ten gest wywodzący się z systemu lennego, gest starożytny, otrzymuje swój prawdziwy sens w relacji kapłana do Chrystusa Pana. Jest on w swojej najgłębszej wymowie wyrazem zaufania i wierności okazywanej Chrystusowi. To jest ten gest. Kolejny gest, jaki mamy w liturgii święceń, to jest sakramentalny gest nałożenia rąk, ten istotny obrzęd sakramentu święceń. Jest to pradawny gest, który oznacza dotknięcie jednej osoby przez drugą osobę, oznacza wejście w relację. Ja cię dotykam, wchodzę z tobą w relację. Oznacza utożsamienie się z kimś w następstwie przekazania mu błogosławieństwa i władzy. W tym geście dana osoba przekazuje innej coś z siebie samego, czegoś z tego, co sama posiada lub czym jest. I stosowanie tego gestu jest obecne w obu testamentach. W Starym Testamencie jest ten gest obecny, posługiwano się nim, aby przekazać jakąś specjalną misję o treści religijnej z zakresu kultu lub z zakresu kierownictwa. W wypadku lewitów nałożenie rąk było znakiem ich odłączenia od innych ludzi i poświęcenia ich dla Boga w celu sprawowania kultu Starego Przymierza. W Nowym Testamencie też ten gest się często pojawia i jest wieloznaczny. Jest wyrazem błogosławieństwa, jest znakiem uwolnienia, uzdrowienia, jest znakiem przekazywania Ducha Świętego i gest nałożenia rąk wraz z towarzyszącą modlitwą jest to właśnie centralnym elementem udzielania święceń. W Dziejach Apostolskich czytamy, że członkowie gminy chrześcijańskiej po wyborze diakonów przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. Święty Paweł Apostoł, umacniając Tymoteusza w swoim w jego posługiwaniu biskupim, pisze: przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Ten charyzmat otrzymany przez nałożenie rąk i modlitwę oznacza przekazanie wewnętrznego nadprzyrodzonego skutku, czyli takiego duchowego daru, dzięki któremu ludzie powołani do głoszenia Ewangelii mogą korzystać z mocy Bożej, która w nich tkwi. A więc to jest dar Ducha Świętego, trwały dar Ducha Świętego. I to jest, drodzy Państwo, ten moment bardzo ważny, istotny, jak mówimy, w liturgii święceń. I wyraża tę prawdę, jest to gest, mówimy, pneumatologiczny, przekazania Ducha Świętego. Oznacza przekazanie właśnie mocy Ducha, wyraża prawdę, że Kościół nie udziela władzy mocą własnego prawa, ale że On jest sam i te święcenia są dziełem Ducha Świętego. Tylko On tej władzy święceń może udzielić. Idźmy dalej. Gest nałożenia stół i ornatu. W Piśmie Świętym przywdzianie nowej szaty oznacza otrzymanie Bożej łaski. Oznacza stanie się nowym człowiekiem. Biblia mówi często o wręczeniu atrybutu szaty w rozumieniu przekazywania władzy, godności. I to też jest obecne, ten sens jest obecny w obrzędzie nałożenia szat w liturgii święceń. Odbywa się on w ten sposób, iż ze zgromadzonych na liturgii, kilku ze zgromadzonych na liturgii prezbiterów nakłada nowo wyświęconym stułę na sposób właściwy kapłanom. Diakon nosił inaczej, kapłan nosi inaczej stułę i nakłada ornat. I jest to jedyny obrzęd wśród wszystkich obrzędów wyjaśniających podczas święceń, któremu nie przewodniczy biskup, ale jest on czyniony przez obecnych na tej uroczystości prezbiterów, pomagających nowo wyświęconym nałożyć szaty. Ta ich pomoc jest znakiem włączenia w kolegium prezbiterów. Jest znakiem takiego też i przyjęcia. I temu obrzędowi nie towarzyszą żadne formuły ani słowa wyjaśniające. Ten obrzęd jest to zewnętrzny znak posługi, który nowo wyświęcani będą pełnić w liturgii. To jest znak, który objawia, stał się, ten ktoś otrzymał nową tożsamość, stał się kimś nowym, kim dotąd nie był. Ale obok tego, tej funkcji objawiania, tego, która jest w tym obrzędzie zawarta, też jest funkcja zakrywania. Zakrywania. O co chodzi? Można powiedzieć, że te szaty liturgiczne, stuła, ornat, albas, ornat, zakrywają prywatną osobę sprawującego liturgię, by podkreślić działanie, jak to mówimy w Kościele, w teologii in persona Christi, że to działa kapłan w imieniu, w osobie Chrystusa. Przez nałożenie szat liturgicznych nowo wyświęcony kapłan ma sobie uświadomić, że w jego posłudze sakramentalnej, a szczególnie w celebracji Eucharystii, ma zniknąć to, co jest czysto prywatne i indywidualne. Aby w ten sposób można było stworzyć przestrzeń Chrystusowi. To, co mówi święty Paweł, teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Tutaj nie prezbiter jest tutaj ważny, ale Chrystus. To nie on siebie udziela ludziom w liturgii, ale udziela ludziom Chrystusa, to On się udziela, Chrystus się udziela ludziom. Kapłan jest tylko narzędziem Chrystusa i nie działa własną mocą, lecz w Jego mocy. Nie siebie, ale Jego reprezentuje. Nie w swoim, ale w Jego mówi imieniu, w imieniu Chrystusa. Więc ten moment włożenia szat oznacza taką swoistą paschę. Przejście, przekroczenie progu między moim prywatnym, osobistym życiem, a życiem i działaniem mocą i w imieniu Chrystusa. Prezbiter jest osobą, jest człowiekiem tym, którym był dotąd, ale zarazem jest kimś innym. I właśnie włożenie szat ma mu w tym dopomagać, aby zawsze miał świadomość tej swojej inności, tej swojej sakramentalnej więzi z Chrystusem. Włożenie szat liturgicznych, drodzy Państwo. Dalej mamy, drodzy Państwo, gest namaszczenia rąk. Bardzo ważny gest. On ma swoje źródło też w Piśmie Świętym, w liturgii Kościoła, w tradycji kościelnej. W Piśmie Świętym namaszczenie olejem symbolizowało poświęcenie osoby do sprawowania świętych funkcji. Przez ten gest pokazywano, że dana osoba została wybrana jako miejsce udzielania się Boga, aby mogła wypełnić zadanie, które zostało jej, tej osobie, przez Boga wyznaczone. To jest taki zewnętrzny znak wybrania Bożego i on jest połączony z wylaniem Ducha Świętego, który bierze wybranego niejako w swoje posiadanie. Prorok Izajasz, mówiąc, chcąc wyjaśnić naturę swojego posłannictwa, pisał tak o sobie: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę. I potem w Nowym Testamencie te słowa Izajasza Jezus odnosi do samego siebie podczas chrztu w Jordanie. Jezus jest tym namaszczonym, właśnie to jest Chrystus. Chrystus oznacza namaszczony, Mesjasz, namaszczony, pomazaniec pański. Po zmartwychwstaniu apostoł Piotr powiedział, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. I w obrzędach święceń mamy ten obrzęd właśnie. Biskup namaszcza dłonie nowo wyświęconych przy użyciu oleju krzyżma, mówiąc takie słowa: Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Ten obrzęd oznacza szczególne uczestnictwo prezbiterów w kapłaństwie Chrystusa, które dokonało się przez wewnętrzne namaszczenie Duchem Świętym. I, drodzy Państwo, kolejny obrzęd wyjaśniający, gest wręczenia pateny z chlebem i kielicha z winem. Gest bardzo wymowny, gest objawiający, taki zewnętrzny gest. My to nazywamy, nieraz jest nazywany w liturgii po łacinie traditio instrumentorum, czyli przekazanie insygniów urzędowych. Tak to brzmi, tak może zimno, urzędniczo, ale tego, czym będzie kapłan posługiwał, co będzie się istotowo od tego momentu wiązało z jego powołaniem, tożsamością, misją. Patena z chlebem, kielich z winem. Ten gest ma znaczenie objawiające, manifestujące to, co już się dokonało przed kilkoma chwilami w czynnościach sakramentalnych. Ten gest to objawia, wyraża, pokazuje na zewnątrz. I w obrzędach święceń właśnie po geście namaszczenia dłoni wierni przynoszą chleb na patenie oraz wino z wodą w kielichu przeznaczone do mszy świętej. Diakon przyjmuje te dary od wiernych i przynosi je biskupowi, który je wręcza każdemu z wyświęconych, który klęczy przed biskupem, i wtedy biskup mówi mu, kiedy mu to wręcza, mówi tak. Piękne słowa. Posłuchajmy. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywał. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. To jest funkcja kapłana. To jest to, co ma czynić. Ma działać w osobie Chrystusa, ma łączyć modlitwy wiernych z ofiarą tego, który jest ich głową i uobecniać ma w ofierze właśnie Chrystusa Pana, w ofierze eucharystycznej. Nie, drodzy Państwo, kapłan właśnie jest po to, aby sprawować Eucharystię. Tam jest sens innych, wszystkich innych czynności kapłana. Kapłan jest szafarzem sakramentu Eucharystii, jest powołanym do życia eucharystycznego, czyli do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego, który złożył siebie samego Ojcu w ofierze za zbawienie wszystkich ludzi. Kapłan jest człowiekiem ofiary. Rozważaj to, co będziesz czynił i żyj tak, jak będziesz czynił też, mówi biskup do kapłana. A więc na mocy święceń otrzymuje misję sprawowania ofiary Chrystusa, aby czynić go człowiekiem eucharystycznym. Kapłan ma to celebrować, ma się też z tym utożsamiać. Dla kapłana Eucharystia jest czymś więcej niż ceremonią i liturgią. Jest formą jego życia. Jest formą jego życia. Mówi w imieniu Chrystusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to jest krew moja, która za was będzie wydana. To mówi w imieniu Chrystusa, tak. Ale z tym się też głęboko sam utożsamia i się pod tym podpisuje i mówi też od siebie do tych, którym służy: ja się wam rozdaję, bierzcie i jedzcie, to jest moje życie, to jest eucharystyczna forma życia.